front.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk jest już z nami. Dzień dobry, Dmytro. Powiedz, gdzie jesteś w ogóle i co widzisz? Czy jesteś w Kijowie?
Dzień dobry, Magdaleno. Tak, jestem w Kijowie w swojej kuchence. Widzę słońce. Także w słoneczny poranek mamy 9 stopni w Kijowie. Mam nadzieję, że ten dzień będzie cieplejszy jak wczoraj.
Ukraina, informacje, które z samego rana do nas napływają, ewakuacja w obwodzie zaporowskim. Powiedz nieco więcej na ten temat.
Tak, odnotujemy, że wróg wywozi, na przykład teraz ostatnia informacja, że wróg ewakuuje, wywozi rodziny pracowników z zaporowskiej stacji atomowej w Energodarze. To jest ważna, moim zdaniem, informacja, ale nie tylko to. Jeszcze była wczoraj i przedwczoraj informacja, że wróg wywozi jakąś dokumentację i jakichś też kolaborantów z Melitopola do Skadowska. Skadowsk i ze Skadowska też do Berdiańska, czyli no, Skadowsk w ogóle znajduje się nad Morzem Czarnym w obwodzie chersońskim. Także widać, że wróg jest gotowy do tego, że odbędzie się niebawem już ofensywa ukraińska tam na południe. Także oni z jednej strony ryją te okopy już wokół na przykład Melitopola. Też jest informacja, że w niektórych miejscach jest aż 5 linii tych okopów wokół Melitopola, ale i to znaczy, że wróg nie odda na przykład Melitopol albo inne miasta jak Kachowka, Nowa Kachowka, które znajdują się na lewym brzegu Dniepru. Ja absolutnie jestem przekonany, że Rosjanie nie wycofają się stąd bez walki, bez boju. No ważne tylko, kto będzie tam walczyć w tych okopach i kto będzie dowodzić tymi, którzy tam walczą. To jest najważniejsze. Także wróg jest gotowy do naszej ofensywy. Wczoraj jeden z wojskowych na froncie powiedział o tym, że na razie jeszcze nie, chociaż pogoda już kilka, no ponad tydzień jest taka sucha, nie ma deszczu, ale jeszcze grunty są bardzo podmokłe i to nie pozwala nam przychodzić do ofensywy tuż teraz, więc trzeba co najmniej jeszcze zaczekać, no około dwóch tygodni. Ale z innej strony wczoraj były informacje od też przedstawiciela władz ukraińskich, że ta ofensywa odbędzie się koniecznie i ona będzie zaskoczeniem nie tylko dla Rosjan, a i nawet dla Ukraińców. Więc po prostu czekamy. W międzyczasie w Bachmucie my mamy jednak dobrą informację. W samym Bachmucie trwają zacięte walki i w samym Bachmucie już ponad dwie doby my nie widzimy, żeby wróg miał jakiekolwiek sukcesy bezpośrednio w samym mieście. Natomiast na południe od Bachmutu, tam bliżej do Czasowego Jaru i między miejscowościami Stupoćki, który jest pod kontrolą ukraińską, a Kliściwką, która jest pod kontrolą rosyjską, doszło wczoraj, przedwczoraj do pobicia wroga i wróg wycofał się. Najpierw o tym powiedział Jewgenij Prigożyn, a dalej to potwierdzili też przedstawiciele ukraińskich wojskowych, że wróg wycofał się na przestrzeni 3 kilometry. To jest no, dobry sukces, mogę tak powiedzieć. Tam znajduje się ten kanał wodny, który dostarcza wodę mianowicie między innymi do Doniecka. I w Doniecku też okupanci mają teraz problem z wodą. Też dlatego, że ten kanał został potężnie uszkodzony. I wróg miał tam przyciółek, przyszedł ten kanał na zachodni brzeg i teraz z tego przyciółka on został wybity i wycofał się stąd, ponosząc ciężkie straty. Także to pomaga nam trzymać dalej Bachmut i nie dawać wrogowi podchodzić do Czasowego Jaru od południa i do Iwanowskiego też od południa. Także pod Bachmutem mamy dobre nareszcie, mamy dobre wiadomości.
A to jeszcze zapytam się ciebie, Dmytro, jak sytuację z kolei na Kremlu, to co wczoraj się działo na Kremlu. Mówię o tej defiladzie, komentuje się na Ukrainie. Jakie są spostrzeżenia, jaki jest odbiór tej defilady?
No cóż, my u nas piszą, że to Ukraina spowodowała to, że po raz pierwszy od nie wiem już ilu lat w Moskwie nie było pokazane żadnego ciężkiego sprzętu, nic takiego. Nie było samolotów, nie było... Chyba tam pokazali jedną... rakietę strategiczną, która może nieść być jądrową i to i jeden czołg jeszcze z czasów II wojny światowej. No, czyli to po prostu śmiesznie, a z drugiej strony też można powiedzieć o tym, że Putin zaprosił do siebie tych prezydentów krajów z Środkowej Azji Środkowej, jak Uzbekistan, Tadżykistan, Kazachstan, niestety, co mnie zaskoczyło, i premiera Armenii, dlatego, żeby po prostu mieć ubezpieczenie dla samego, dla siebie, bo wszyscy bardzo w Moskwie się bali, że dojdzie do uderzenia bezpośrednio dronami w Pałac Czerwony, być może w samego Putina podczas tej defilady. No nic takiego nie było, ale wyglądało to żałosne. Także o tym żartujemy.
Bardzo dziękuję za ten komentarz przed godziną 9 z publicystką, która zajmuje się sprawami Rosji, z panią Anną Łabuszewską. Również będziemy rozmawiać. A teraz Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życia.
Pozdrawiamy serdecznie naszą redakcję wschodnią, a my teraz spojrzymy na kartkę z kalendarza. 10 maja 1960 roku urodził się Bono, bo tak jest przede wszystkim znany, właściwie Paul David Hewson, lider, wokalista, autor tekstów w zespole U2. Tak więc serdeczne życzenia, Zielona Wyspa i utwór Sunday Bloody Sunday. A za kilka chwil wracamy i będziemy rozmawiać o pomyśle między innymi stworzenia wspólnej jednej armii w Unii Europejskiej, a także porozmawiamy na temat tego, co dzieje się w przestrzeni powietrznej. I my budzimy się również z Państwem na krakowskim przedmieściu. Jest piękne majowe słońce. Mam nadzieję, że u Państwa również. No ale właśnie, czy to słońce pojawiło się wczoraj na Kremlu i jak to, co działo się wczoraj podczas zakończenia 78. rocznicy uczczenia, zakończenia 78. rocznicy wojny światowej działo się na Kremlu. O tym między innymi porozmawiamy z naszym gościem. Mamy już połączenie z panem kapitanem, pilotem Witoldem Sokołem, wykładowcą w Lotniczej Akademii Wojskowej. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry.
Jak pan ocenia wczorajszą defiladę, która odbyła się w Moskwie, która odbyła się na Kremlu?
Chyba to jest jedna z niewielu, których nie oglądałem. Spodziewałem się tego, że będzie to tak wyglądało. Jedynie dostałem tweeta, że to, co się pojawiło, to ciekawego, to historyczny czołg T-34. No i być może to stanowi takie podsumowanie tego, co tam się dzieje.
Czyli ten czołg jest symbolem czego?
Znaczy, ten czołg jest symbolem zwycięstwa w II wojnie światowej Rosjan nad faszystowskimi Niemcami, jak oni to określają. Historia tego czołgu to... No też jest dosyć wymowna, ponieważ Rosjanie okrzyknęli ten czołg najlepszym. Okazuje się, że on taki najlepszy nie był, tylko po prostu był najliczniejszy. To mniej więcej ma odzwierciedlenie i odniesienie do tego, co obecnie Rosjanie posiadają i co mają, którym się okrzykują to, że to jest najlepsze. Natomiast w gruncie rzeczy nie jest to takie aż dobre i ten diabeł nie jest taki straszny, jak Rosjanie go malują. Tutaj mam na myśli między innymi pociski Kinżał, jakieś takie zestawy, którymi atakowana jest Ukraina.
No właśnie, powiedział pan, wywołał pan do tablicy hipersoniczny rosyjski pocisk Kinżał. Co my wiemy na ten temat? Bo dostaliśmy, czy napłynęły do nas ostatnio informacje na temat tego, że został on zestrzelony nad Kijowem. No i co to by oznaczało? Mówi się właśnie o tym, że jest to jeden z najważniejszych czy najistotniejszych pocisk hipersoniczny Rosji.
Zacznijmy od tego, że co to jest hipersoniczny? To jest pocisk, który osiąga prędkość większą niż pięciokrotność prędkości dźwięku, czyli Mach równe 5, to jest około 6000 kilometrów na godzinę, czyli jest bardzo szybki. Rosjanie podają, że ich pocisk Kinżał osiąga prędkość około 8, 9, taką prędkość, czyli to byłoby około ponad 3 km na sekundę, z taką prędkością ten pocisk przemieszcza się. W związku z tym wszystkie systemy antydostępowe, wszystkie systemy przeciwlotnicze są bezradne wobec tego pocisku, dlatego że jego prędkość stanowi jego atut. Jest bardzo ciężko przechwycić taki pocisk. Ja tutaj może posłużę się jakimś przykładem. To tak jakby chcieć przechwycić szybkiego motocyklistę jadąc skuterem. On, ten motocyklista, zawsze ucieknie. Można wyjść mu naprzeciw, można starać się zderzyć, ale te dane, które przychodzą do zestrzelenia, są zazwyczaj opóźnione. No i cóż się okazuje? To ten pocisk był bardzo skuteczny i bardzo niebezpieczny, jeśli ścieraliśmy go ze starszymi systemami. Okazuje się, że jeśli Ukraina dostała współczesne, te najnowocześniejsze systemy przeciwlotnicze, no to można również zestrzelić ten pocisk. Czyli tutaj Rosjanie znowu tak jakby, no powiem wprost, oszukali co do możliwości tego pocisku. Wprowadzili może w błąd specjalistów, którzy też potwierdzali, zresztą ze mną, czytając niektóre parametry, oczywiście te dostępne, nie sądziłem, że on będzie o wiele groźniejszy. Natomiast okazuje się, że systemy amerykańskie Patriot są w stanie poradzić sobie z tym pociskiem, czyli ten atut Rosjan w postaci pocisku Kinżał, ten straszak znowu legł gdzieś w gruzach.
To przypomnijmy, powiedział pan właśnie o systemie Patriot. Rozumiem, że jest on na tyle dostosowany, czy na tyle też jest po prostu systemem, który sprawdza się w bitwie i to on unieszkodliwił, rozumiem, pocisk ten hipersoniczny Kinżał, tak? Teraz nad Kijowem.
Oficjalne źródła podają, że to był system Patriot, natomiast nigdzie nie można znaleźć i podejrzewam, że nie znajdziemy na razie takich informacji, która wersja rakiety, czy to była najnowsza, czy to może była starsza, No tutaj niech Ukraińcy zostawią tak jakby dla siebie taką informację, bo to też jest forma białego wywiadu, czyli też dajemy pewną informację Rosjanom. Także nie wypowiem się, co to było, jaki to był pocisk, która wersja, czy to była PAK-3, PAK-2, jakie posiadają Ukraińcy, być może. Natomiast bardzo ogólnie powiedziano, że to był system Patriot. Ale nawet jeżeli to nie był system Patriot, to i tak jest sygnał do Kremla, że my mamy systemy, które pozwalają na zestrzelenie nawet tak nowoczesnych pocisków, jakimi dysponujecie.
No i teraz kolejne pytanie, kolejne obietnice, czy też zakładane scenariusze do Homla na Białorusi. W ostatnim czasie przybyła delegacja z Iranu. Wiemy, czy przynajmniej tak się domyślamy, celem tej wizyty było przeanalizowanie zarówno przez Moskwę, przez Mińsk i Teheran możliwości produkowania irańskich dronów kamikadze typu Szachid właśnie w komelskich zakładach radioelektronicznych. Jak pan ocenia te możliwości? No i w ogóle te drony kamikadze typu Szachid w wykorzystaniu w konflikcie na Ukrainie?
Drony Szachid są dronami, powiedzmy sobie, że to jest takie połączenie większej zabawki z ładunkiem wybuchowym, z jakąś prostą elektroniką. One są powolne, ich prędkość jest około 200 km na godzinę. Jednak nie sam pojedynczy Szachid jest niebezpieczny, natomiast użycie wielu Szachidów jest niebezpieczne, dlatego że następuje tak zwana saturacja przestrzeni powietrznej, czyli tych obiektów do zwalczenia nagle pojawia się kilkadziesiąt. W związku z tym my zapychamy tak jakby kanały celowania. To stanowi pewnego rodzaju zasłonę i wtedy można użyć innego uzbrojenia, droższego, bardziej skutecznego, bo tak czy inaczej my musimy zestrzelić to. Jeżeli pojawią się szachidy, one są w stanie wyrządzić krzywdę, zniszczyć obiekt dany, jeżeli go nie zestrzelimy. Natomiast Ukraińcy, zresztą każde państwo, posiada pewną ograniczoną tak jakby możliwość i liczbę zwalczanych w tym samym czasie obiektów. To jest niebezpieczeństwo tego tych dronów bardzo prostych w swojej konstrukcji. No i nie ukrywam, że no wręcz prymitywnych. Dlatego, że one się pojawiają, trzeba się nimi zająć i to odwraca naszą uwagę czasami od tego głównego uderzenia. Natomiast czy to będą skuteczne drony, to nie. Mają są wadze to, jak one są zbudowane, jaka elektronika jest tam użyta, jak one wyglądają, zresztą wiele zdjęć w internecie można znaleźć. No to jest dosyć prymitywne, to nie jest broń precyzyjna, ona w cel uderzy bądź też nie uderzy w ten wyznaczony cel, oczywiście może uderzyć w pobliżu, ale tak czy inaczej będzie absorbowała obronę przeciwlotniczą.
Ale to na pewno prawda. A jak pan jeszcze ocenia właśnie tę produkcję, która miałaby się pojawić na Białorusi? To na pewno usprawni dostarczanie tych dronów, jeżeli chodzi o ten konflikt.
No tak, bo tutaj tych szachidów podczas operacji, podczas takiej akcji wystrzeliwania tych dronów, wystrzeliwania pocisków, takich szachidów wystrzeliwuje się, tak jak powiedziałem, kilkanaście, kilkadziesiąt, w związku z tym ich zużycie jest dosyć duże. I jeszcze jedna zaleta tego drona, to jest jego cena, on jest dosyć tani w porównaniu z uzbrojeniem. Nie orientuję się, nie chcę tutaj rzucać żadnej kwoty.
Ale jakieś widełki takie mniej więcej.
Powiedzmy sobie, że to jest 20% takiego Bayraktara czy jakiegoś bardziej wyspecjalizowanego drona. Nie porównując już na przykład do tego Kinjala, o którym rozmawialiśmy
ale
wcześniej.
Ale mówimy o setkach dolarów, czy o tysiącach dolarów, czy o dziesiątkach tysięcy dolarów?
Tutaj możemy mówić o tysiącach dolarów. Tysiącach dolarów, dlatego że nawet takie drony, które są, powiedzmy, te kwadrokoptery, które są używane, takie zwykłe cywilne, one kosztują około 10 tysięcy złotych, więc to w przemnożeniu przez cenę dolara, no to jest kilka tysięcy dolarów. Także tutaj tutaj mówimy o tysiącach. Nie jest to skomplikowane, nie jest skomplikowana budowa tego Bayraktara. Tutaj jeszcze dochodzi do tego, że dochodzi sprawa napędu do tego Bayraktara, jakie silniki są stosowane. No trudno jest mi powiedzieć, co oni tam włożą, żeby jeszcze tak jakby obniżyć cenę tego jednostkową tego sprzętu.
Bardzo dziękuję za to wytłumaczenie. Jeszcze na koniec, panie kapitanie, pytanie związane z tym, co coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, a wczoraj między innymi wybrzmiało na plenum Parlamentu Europejskiego. Mówię o wspólnej armii. Zapowiedź w Parlamencie Europejskim to rozwiązanie zaproponował Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, między innymi do której należy Platforma Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe, ale ta informacja, ta zapowiedź pojawia się coraz częściej. Ta wspólna armia Unii Europejskiej. Jak pan patrzy na ten pomysł? Czy to jest dobre rozwiązanie? Jakie są plusy, a ewentualnie jakie minusy związane z taką przyszłością?
Powiem w ten sposób. Historia sojuszy do tej pory nie zna takiego tworu jak wspólna armia. Nawet sojusz NATO posiada odrębne armie. Każde państwo ma swoją armię. Układ Warszawski też posiadał odrębne armie. Nie było takiego czegoś takiego, że jest jedna armia i powiedzmy sobie w jednym oddziale jest kilka pododdziałów wielonarodowych. Tworzymy jednostki wielonarodowe. Zresztą u nas też się tworzy bataliony wielonarodowe. Trudno jest mi oceniać w tej chwili. Tutaj największym problemem takiej armii wspólnej jest zbieżność celu. Jeżeli mamy zbieżny cel, jeżeli chcemy wszyscy razem osiągnąć to samo i mamy ten sam interes w posiadaniu takiej armii, to będzie wszystko okej. Natomiast jeżeli którykolwiek z uczestników takiej wspólnej armii będzie chciał osiągnąć coś innego od reszty, no to wtedy pojawią się problemy i to moim zdaniem będzie generowało więcej problemów niż korzyści, ale to jest moje zdanie.
A to jest oczywiście pana zdanie jako praktyka, jako człowieka związanego z wojskiem, czyli dzisiaj jest to pomysł trudny do realizacji w dzisiejszej Unii Europejskiej w takim kształcie, jaki obserwujemy.
Tak, dlatego że podjęcie, a ja taki prosty przykład dam, strefy czasowe, zmieniamy czas, letni, zimowy. Prosta rzecz, gdzie chcielibyśmy podjąć decyzję, żebyśmy mieli tylko czas letni przez cały rok, nie? Proszę zobaczyć, jak długo trwa podejmowanie decyzji, kilka lat. I to jest dotyczy bardzo takiej nieważnej rzeczy, może to jest złe określenie. Natomiast tutaj byśmy mieli konieczność podejmowania bardzo trudnych decyzji. I co jeszcze bardzo ważne jest, to, że deficyt czasu. Armie muszą działać bardzo szybko i skutecznie. Tutaj nie możemy debatować, nie możemy zbierać Parlamentu Europejskiego, żeby podejmować decyzje i debatować nad tym kilka dni, tygodni czy miesięcy. To musimy podjąć decyzję w ciągu nawet czasami kilku minut, kilku godzin.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan kapitan Witold Sokół, pilot, wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Za kilka chwil naszym gościem będzie pani poseł Anna Siarkowska, poseł suwerennej Polski, chciałam powiedzieć Solidarnej Polski, bo od kilku dni nazwa została zmieniona. Porozmawiamy między innymi na temat tego, co dzieje się w parlamencie, ale już polskim, nie europejskim, chociaż również będziemy zahaczać o to, jakie plany ma Parlament Europejski, ale zanim to nastąpi, to zapolujemy na tygrysa.
reklamie.
Godzina 7:46. Mają państwo.
Tam mamy już połączenie z kolejnym gościem, pani Anna Siarkowska, posłanka suwerennej Polski. Dzień dobry, pani poseł. Halo, halo.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Co to się wczoraj wydarzyło? Halo, halo? Tak, słyszy mnie pani. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Ja. Jestem bardzo dobrze.
Chyba, o, może tak będzie lepiej już jest. O, zdecydowanie lepiej. Opozycja zagłosowała w Sejmie w obronie ziobrystów. Tym samym plan partii rządzącej zakończył się fiaskiem. Co się stało wczoraj w Sejmie, pani poseł? Dlaczego, jak pani uważa, Prawo i Sprawiedliwość domagało się usunięcia z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka czterech polityków właśnie suwerennej Polski?
Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że zamiast rozmowy merytorycznej na temat ustaw o sędziów pokoju, którą prowadzili posłowie suwerennej Polski razem z inicjatorami tej ustawy, czyli posłami od Pawła Kukiza, lepiej po prostu się pozbyć posłów suwerennej Polski z komisji i przyjąć ustawę wtedy bez jakiejś większej refleksji. I to był taki myk, którego tak naprawdę ze strony swoich koalicjantów nie do końca rozumiemy, czemu on miał służyć, bo on tak naprawdę wpływa negatywnie na nasze relacje, a one już od dłuższego czasu są zdecydowanie napięte, bo ten konflikt, ten spór, który jest wewnątrz koalicji, no dotyczy spraw częstokroć fundamentalnych, takich właśnie jak podejście do kwestii suwerenności, co miało swoje przykłady chociażby w naszym głosowaniu względem KPO czy systemu warunkowości. Wobec czego tego typu sytuacje, które miały wczoraj miejsce dotyczące samej komisji, udziału posłów suwerennej Polski w komisji, uważam, że coś takiego nie powinno po prostu się zdarzyć, bo to niczemu nie służy, niczemu dobremu nie służy.
A nie służy niczemu dobremu. Dlaczego ci sędziowie pokoju wywołują takie emocje? Czy to jest ta kość niezgody, która będzie toczyć Zjednoczoną Prawicę w najbliższym czasie?
Myślę, że to absolutnie nie jest główna jakaś oś sporu.
A co jest główną osią sporu?
Główną osią sporu to, tak jak wcześniej powiedziałam, no są te kwestie, w jaki sposób podchodzimy do spraw zasadniczych, takich jak suwerenność państwa polskiego. I już widać było, że jeżeli chodzi o podejście pana premiera Morawieckiego, który chociażby zgodził się na system warunkowości w stosunku do Polski, zrezygnował też z prawa weta. No, tego rodzaju decyzje uważamy za błędne. Stąd też nawet te postulaty, które postawiliśmy tak wyraźnie podczas naszej konwencji, postulaty dotyczące chociażby renegocjacji traktatów, braku zgody absolutnej na to, aby z Unii Europejskiej stworzyć jedno państwo, którego Polska byłaby tylko i wyłącznie regionem, jak i też chociażby tutaj obrona złotówki i obrona możliwości w ogóle prowadzenia gotówką. Takie kwestie są tak naprawdę dzisiaj najbardziej istotne, bo one będą decydowały o tym, czy rzeczywiście Polacy będą mogli decydować sami o sobie. I te wybory, które się dzisiaj zbliżają, także będą na ten temat, bo jeżeli wygra też opozycja, i jeżeli z drugiej strony nasz koalicjant duży, czyli Prawo i Sprawiedliwość, też będzie szedł niestety w tę stronę, w którą będzie realizował te postulaty, które niestety, na które się godził chociażby w ostatnich miesiącach pan premier Morawiecki, no to będziemy mieć taką sytuację, w której kolejne wybory do parlamentu polskiego będą miały rangę w wyłącznie wyborów samorządowych.
No właśnie, mówi pani o...
Strategiczne decyzje będą zapadały na forum Unii Europejskiej.
Mówi pani o zbliżających się wyborach. Nie jesteśmy przyspawani do PiS. Od miesięcy działamy tak, jakbyśmy mieli startować samodzielnie. Jesteśmy do tego przygotowani. To cytat z portalu Wprost. Zapewnia jeden z posłów suwerennej Polski. Jak to będzie wyglądało, pani poseł? Bo 3 maja Hala Expo odbyła się konwencja. Koalicjanci z PiS nie dostali zaproszeń na tę konwencję. To jaka będzie przyszłość suwerennej Polski? Będą państwo startować sami, czy te szanse coraz bardziej się zbliżają do takiego scenariusza?
To znaczy my oczywiście jako wartość cały czas postrzegamy Zjednoczoną Prawicę. Uważamy, że podziały nie służą niczemu dobremu, że lepiej jest toczyć spór merytoryczny o najważniejsze kwestie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, niż iść oddzielnie, z racji tego, że jeżeli pójdziemy oddzielnie, to szanse na to, że władza zostanie utrzymana, drastycznie maleją, a wiemy, jak to ważne jest dla Polski. Opozycja zrobi wszystko, jesteśmy o tym przekonani, by w przyszłej kadencji, jeśli by wygrała, oddać władzę Brukseli. Stąd też wsparcie unijnych dygnitarzy właśnie dla przedstawicieli opozycji. Opozycja, widać jak się zachowuje na europejskich salonach, oni się wstydzą wręcz mówić po polsku. Po polsku to mówią tylko szeptem, za to z wdziękiem nakładają marynarki unijnym dygnitarzom. I stąd ci unijni dygnitarze po prostu wspierają opozycję, bo wiedzą,
to rozumiem.
Że jeżeli ona wygra wybory, to kompetencje zostaną przekazane Unii Europejskiej.
Ale ja się pytam o to samodzielne startowanie. Jak pani ocenia te szanse i co się musi stać, żebyście państwo podjęli jednak taką decyzję?
To znaczy wszystko się będzie tak naprawdę rozstrzygało w ciągu najbliższych tygodni. Jeżeli dojdziemy do porozumienia z naszym koalicjantem, Prawem i Sprawiedliwością, co do wspólnego startu, to taki wspólny start będzie. Natomiast jeśli tego porozumienia nie będzie, to porozumienie musi być oparte o kwestie również merytoryczne, bo nie po to idziemy razem w koalicji, by starać się o jakieś ministerialne stołki, ale idziemy w koalicji razem po to, by realizować program, który będzie korzystny dla Polaków i korzystny dla Polski. I suwerenność, czyli możliwość decydowania samemu o sobie, możliwość w tym wypadku decydowania Polski o jej interesach, uważamy za absolutny priorytet.
Rozumiem, że głównie chodzi o to, o czym pani mówiła, czyli o sprawy związane z decyzyjnością, z Unią Europejską. Wczoraj odpowiedź chyba trochę na państwa obawy wyraził Olaf Scholz, czy też szef Europejskiej Partii Ludowej. Mówię oczywiście o Manfredzie Weberze, którzy powiedzieli o wspólnej armii, ale przede wszystkim o braku zasady weta w polityce zagranicznej, między innymi w polityce bezpieczeństwa czy podatków. To jest odpowiedź na państwa bolączki, czy na państwa obawy. No i rozumiem, że to jest ta główna oś sporu, która jest pomiędzy państwem a Prawem i Sprawiedliwością.
No tutaj stanowisko Niemiec jest jednoznaczne i widać, do czego prowadzi. Niemcy razem z Francją grają główne skrzypce w Unii Europejskiej. Jeżeli by doszło do powstania państwa federalnego z Unii Europejskiej, to tutaj w naszym regionie o polityce bezpieczeństwa chociażby decydowaliby Niemcy. Jakie by miało to konsekwencje dla Polski, to możemy sobie tylko wyobrazić, jeżeli znamy polską historię. Niemcy od zawsze dobrze im się współpracowało z Rosją. Było to widać chociażby w relacjach też gospodarczych w ostatnim czasie. Przecież to Niemcy bardzo mocno forsowały.
I pani poseł nam zaginęła gdzieś. Ponowne łączenie. Łączymy się przez Skype, przez aplikację. Mam nadzieję, że zaraz wrócimy i wszystko będzie dobrze. Słabe połączenie sieciowe. Taki komunikat jest na ekranie. No i czy my słyszymy się z panią poseł? O, teraz panią słychać. Wróciła pani do nas, że tak, zawsze dobrze podkreślić. Współpracowało tak. Się Niemcom i Rosji. Na tym, to było ostatnie zdanie.
Tak. Dokładnie tak. Widać, co chociażby było w relacjach też gospodarczych jeszcze przed konfliktem, przed napaścią Rosji na Ukrainę. Chociażby sam projekt Nord Streamu czy Nord Stream 2 to był przecież forsowany stricte przez Niemcy. I to Niemcom tak naprawdę najbardziej tutaj zależy dzisiaj też, żeby te relacje z Rosją jak najszybciej wróciły do normalizacji. Nasze interesy, interesy Polski w tym względzie leżą zupełnie gdzie indziej. Stąd też oddanie decyzyjności w tym względzie Niemcom byłoby absolutnie sprzeczne z naszym interesem narodowym. Nie możemy na to się zgodzić. Tutaj nasze interesy są absolutnie rozbieżne.
Tak, tak. Te słowa Olafa Scholza i Manfreda Webera są bardzo mocno komentowane. Jeszcze ważna sprawa. Mówię tutaj między innymi o wydarzeniu, które zbliża się wielkimi krokami. Mówię o tym, co dzieje się w Poznaniu. Pani zabrała głos, jeżeli chodzi o udział pewnej aktorki. Mówię tutaj o Natalii Portman, która w najbliższym czasie właśnie ma odwiedzić Poznań i targi, które się tam będą odbywać. Dlaczego uważa pani, że to jest Impact 23? Oczywiście mówimy o tym wydarzeniu. Tutaj jest duże zaangażowanie spółek Skarbu Państwa. Gdzie pani widzi tutaj konflikt i dlaczego akurat postać ta wywołała tyle uwag i tyle komentarzy?
To znaczy, sytuacja, w której spółki Skarbu Państwa, czy też wręcz ministerstwa, bo wiele ministerstw również obrało patronat nad tą imprezą, finansuje wydarzenie, którego twarzą jest no nie tylko aktorka, ale przede wszystkim progejowska i proaborcyjna działaczka, aktywistka Natalii Portman, jest dosyć kuriozalna, ponieważ no, to nie powinna być twarz w tym momencie imprezy, która jest sponsorowana przez państwo, przez spółki Skarbu Państwa i przez ministerstwa, które przecież powinny dokładać wszelkich starań do tego, aby to agenda konserwatywna była tutaj na pierwszym miejscu i była realizowana, a nie agenda, która jest właściwa dla lewicy. I stąd bardzo duże kontrowersje wokół tej osoby i wokół samej imprezy. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku tą twarzą tej konferencji, właśnie Impact 22, był Yuval Harari, którego poglądy można określić jako no nie tylko kontrowersyjne, ale absolutnie niedopuszczalne, przy których faszyzm to igraszka. Harari, który ludzi traktuje na równi ze zwierzętami i w ten sposób podchodzi do różnych rozwiązań, które proponuje wdrażać. I myślę tutaj, że zdecydowanie potrzeba by było innego podejścia, bo nie tego się oczekuje od premiera, który przecież jest główną osobą, która stoi za jako inicjator w ogóle też można powiedzieć, czy jakoś promotor tej imprezy. W ubiegłym roku gościł u siebie w KPRM-ie Harariego. No w tym roku zobaczymy, w jaki sposób podejdzie do Natalii Portman, ale też bym się nie zdziwiła, gdyby się również fotografował z tą panią, która reprezentuje agendę absolutnie sprzeczną z wartościami, które reprezentuje prawica. Warto również tutaj podkreślić ciekawą rzecz, że jeśli chcemy się zarejestrować na tą imprezę, na którą bilet zresztą kosztuje bardzo dużo, bo około 8 tysięcy złotych, to już musimy od razu określić, jakim środkiem komunikacji będziemy się poruszać i skąd będziemy jechać, aby system nam wyliczył ślad węglowy. Czyli widać, że to jest absolutnie agenda też taka właściwa dla unijnej polityki klimatycznej i dla tych wszystkich pomysłów absolutnie lewicowych, które dzisiaj są na forum Unii Europejskiej realizowane.
Pani poseł, jest godzina 8, ale ja naprawdę na minutkę zapytam panią tylko o ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego o szczepieniach. Ogłoszenie programu szczepień ochronnych w komunikacie GIS jest niezgodne z konstytucją. Jak pani przyjęła ten wyrok i czy to jest jakiś przełomowy wyrok Trybunału?
Znaczy, to nie jest wyrok absolutnie przełomowy, bo Trybunał Konstytucyjny nie zajął się meritum sprawy, czyli zgodności całego systemu szczepień z konstytucją, tak, przymusu szczepień z konstytucją, a to tak naprawdę wszystkich interesowało, jak to wygląda. Natomiast rzeczywiście potwierdził to, co wiemy, że tego rodzaju przepisy, które miałyby być źródłem prawa ogólnie obowiązującego, nie mogą być publikowane w komunikatach GIS-u, tylko muszą być w rozporządzeniach bądź w ustawie. To jest po prostu naturalne i wydaje się, że po prostu rządzący, kimkolwiek by nie byli, zawsze powinni po prostu o tym pamiętać.
Anna Siarkowska, suwerenna Polska, poseł suwerennej Polski, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.
Dobrego dnia, 8:01 już na naszych zegarach, Małgorzata Kleszczy w studio, tak więc zapraszam na wiadomości.
Reklama. Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17:30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Wiadomości w net.
2 minuty po godzinie 8, 10 maja. Małgorzata Kleszczy. Zapraszam Państwa na Wiadomości w net. 441 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Cały świat powinien uznać rosyjską firmę wojskową Grupę Wagnera za organizację terrorystyczną, zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dziękując za taki krok francuskiemu parlamentowi. A sytuację na froncie przybliżał dzisiaj podczas Poranka Wnet Dmytro Antoniuk.
Wokół na przykład Melitopola też jest informacja, że w niektórych miejscach jest aż 5 linii tych okopów. Ale i to znaczy, że wróg nie odda na przykład Melitopol albo inne miasta jak Kachowka, Nowa Kachowka, które znajdują się na lewym brzegu Dniepru. Ja absolutnie jestem przekonany, że Rosjanie nie wycofają się stąd bez walki, bez boju.
Powiedział Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet z Kijowa podczas Poranka Wnet, a całość rozmowy mogą Państwo wysłuchać na portalu wnet.fm. Obchody w Rosji zwycięstwa w II wojnie światowej pokazały dalszą degradację armii rosyjskiej. Nie pojawiły się na defiladzie nowoczesne czołgi, bo Rosja bardzo potrzebuje ich na Ukrainie, zauważa Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie na temat agresji Rosji na Ukrainę. Paul Johnson, szwedzki minister obrony, powiedział, że Szwecja nie ma wystarczająco dużo myśliwców, by przekazać je Ukrainie. Według przekazu kraj nie planuje wysyłania na Ukrainę samolotów JAS. Minister dodał, że wsparcie Szwecji dla Ukrainy będzie się teraz koncentrować głównie na szkoleniu i konserwacji wysyłanego już sprzętu. Rosyjskie zbrodnie muszą zostać zbadane, osądzone i ukarane, powiedział prezydent Andrzej Duda do przywódców państw koalicji do spraw powołania specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. Sprawiedliwość to sprawiedliwość, a wszystkie rosyjskie zbrodnie muszą zostać zbadane, osądzone i ukarane, powiedział prezydent. Wpis kanclerza Niemiec Olafa Scholza o wyzwoleniu spod tyranii narodowego socjalizmu to nie jakiś eksces, ale element przemyślanej polityki zmywania odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie wojenne i zrzucania jej na nieokreślonych nazistów, powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. 8 maja 1945 roku aktem kapitulacji Niemiec zakończyła się II wojna światowa w Europie. Niemiecki kanclerz w rocznicę tego wydarzenia napisał na swoim Twitterze, że 78 lat temu Niemcy i świat zostało wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni. 8 maja przypomina, że demokratyczne państwo nie jest oczywistością. Powinniśmy je chronić i bronić każdego dnia, dodał Scholz. O godzinie 12.24 niemiecka policja otrzymała zgłoszenie o wypadku autobusu na autostradzie A12 w Niemczech między węzłami Storkow i Furstenwalde w Brandenburgii. Polski autokar przewożący ponad 50 osób zderzył się z ciężarówką. Na miejsce wysłano śmigłowce ratownictwa medycznego, policję oraz straż pożarną. Polska policja również wyruszyła do Niemiec, by pomóc w akcji ratunkowej. Zbudujmy razem koalicję dla polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej, zaapelował w Sejmie minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Zwrócił się do posłów opozycji, by nie straszyć opinii publicznej i nie szkodzić polskiemu rolnictwu fake newsami. Przedstawiając w Sejmie informację o sytuacji w polskim rolnictwie, Telus podkreślił, że jest to wyjątkowo trudny czas, a podobna sytuacja jest we wszystkich krajach graniczących z Ukrainą. Papież Franciszek stanowczo odrzucił stawiane mu zarzuty z czasów dyktatury w Argentynie, jakoby był wówczas odpowiedzialny jako przełożony jezuitów za to, że dwóch jego współbraci zostało aresztowanych przez juntę i było torturowanych. Wyjaśnienia przedstawił podczas spotkania z jezuitami w Budapeszcie 29 kwietnia.
Prognoza pogody.
Do końca tygodnia pozostaniemy pod wpływem wyżu, który zapewni nam słoneczną, suchą i bardzo ciepłą pogodę. Jednak wraz z początkiem przyszłego tygodnia odsunie się on na wschód, a jego miejsce zajmie niż z południa, co spowoduje mocne opady. W całej Polsce dzisiaj od 15 do 19 stopni, w Warszawie w najcieplejszej porze dnia termometry pokażą 18 stopni Celsjusza. Do usłyszenia.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Real Madryt remisuje z Manchesterem City 1-1 w pierwszym meczu półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mecz dobry, choć bez wskazania na zwycięzcę tego dwumeczu, bowiem przypomnijmy, że rewanż za tydzień. I tak jak piszą hiszpańskie media, jedni i drudzy zostawili sobie wszystko, co mają najlepsze właśnie na rewanż, bo wtedy dopiero będzie można powiedzieć, która drużyna zasłużyła i awansowała do finału. Marka napisała: Rudiger i Alaba wymazali Haalanda. To tutaj uwaga, że Erling Haaland był dobrze pilnowany i nie zagrał tak dobrego meczu jak na przykład wcześniej w Lidze Mistrzów czy też w Lidze Angielskiej. Podobnie zresztą o więcej proszą hiszpańskie media w przypadku Karima Benzemy, bo on tak naprawdę oddał jeden strzał, który obronił bramkarz Ederson. A zatem inni naprawdę wypełnili tę lukę, jeśli chodzi o słabszą grę Benzemy i Haalanda. Przede wszystkim Vinicius Junior z Realu, 36 minuta, piękna akcja Kamavingi, no i właśnie Junior uderza z daleka. Natomiast druga połowa, Gündogan podaje do Kevina De Bruyne, a tym pięknym strzałem z dystansu pokonał Thibaut Courtois. Jeszcze z takich ciekawostek to w strzałach 13-10 dla Realu, procent posiadania piłki z kolei więcej dla Manchesteru City i na to zwraca uwagę Mundo Deportivo, pisząc: Ancelotti dał City pograć w piłkę. A więc to jest odniesienie do tego, że trener Realu zastosował taktykę, iż to City było częściej przy piłce, pozwalał trener Realu grać, by później rozbijać te ataki. A więc wszystko przed nami. Rewanż po tym dobrym meczu, bo trzeba przyznać, że ten pierwszy mecz wczorajszy był naprawdę dobry, intensywny. No, wystarczy powiedzieć, że najlepszymi piłkarzami swoich drużyn byli bramkarze Thibaut Courtois i Ederson w przypadku Manchesteru City. No, jeśli będzie tak intensywnie i jeszcze swoje argumenty dołożą w rewanżu Benzema i Haaland, to będziemy świadkami wybitnego meczu. Natomiast dziś spodziewamy się również bardzo ciekawego spotkania, wewnętrzne derby stolicy Lombardii, Mediolanu, bowiem Milan.
słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube. Jest godzina 8:14.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Marek Sawicki, poseł PSL-u Koalicji Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj wieczór z rolnictwem w Sejmie. Jak pan patrzy na ustawy przyjęte przez Wysoką Izbę?
No dziś rano piękna miesięcznica kolejna przez Warszawę maszeruje i
po krakowskim
autobusy przemysłu. Stoją, ludzie stoją. Naprawdę nie rozumiem tego, no ale...
Ale rolnictwo.
Wracając do rolnictwa. Tak jak powiedział poseł Stefan Krajewski, o rok interwencja i działania spóźnione, bo my złożyliśmy w lipcu ubiegłego roku ustawę wprowadzającą kaucję na wwóz zboża, rzepaku, kukurydzy, produktów żywnościowych z Ukrainy po to, żeby były one rzeczywiście reeksportowane, tak jak zapowiadał premier Kowalczyk wtedy, kiedy Unia Europejska znosiła cło na żywność ukraińską. Niestety wtedy z tej propozycji nie skorzystano. Dziś rząd hucznie zapowiada pomoc na poziomie 10 miliardów złotych, a więc zwalcza, że tak powiem, kryzys, który
rząd
sam
wywołał. Rząd się spóźnił, ale może teraz to będzie skuteczne. Pan się wstrzymał, ile dobrze patrzę na głosowanie przy funduszu na przykład rolnym.
Panie redaktorze, bo fundusz rolny nie rozwiązuje problemu. To są pieniądze, które rolnicy dostaną za 2-3 lata. On jest skierowany tylko i wyłącznie dla tych, którzy nie uzyskali pieniędzy, czy stracili pieniądze w wyniku upadłości
firmy. No to
firmy.
Powinien pan być za 3 lata, boże, pan będzie znowu ministrem rolnictwa i pieniądze będą leżały
panie
gotowe
redaktorze,
do użycia.
Panie redaktorze,
nic tylko się cieszyć.
I w roku 2013, i w roku 2018 złożyłem stosowny projekt ustawy o Funduszu Stabilizacji w Rolnictwie. Ten projekt obejmował zarówno straty powstałe w wyniku upadłości firm, jak również straty rynkowe, gdzie w przypadku, kiedy ceny spadają o 30% w stosunku do cen z ostatnich 3 lat, rolnicy mogliby z tego funduszu, zarządzając tym funduszem, wyrównywać sobie część strat. Tutaj nie było woli, żeby to poszerzyć, natomiast jeśli komuś się wydaje, że za 50 milionów czy za 100 milionów złotych da się uratować i pomóc rolnikom, tak jak powiedziałem, za 2-3 lata, bo trzeba najpierw, żeby była decyzja sądu o upadłości firmy. Więc w tym czasie, kiedy rolnik będzie czekał na te pieniądze, już gospodarstwo po prostu zwyczajnie przestanie funkcjonować.
A tak szczerze nie wchodząc w szczegóły, bo się w nich pogubimy, a jeszcze musimy wejść na koniec w szczegóły ustawy o biogazowni, więc trochę tych szczegółów dzisiaj w rozmowie będzie. Panie ministrze, panie pośle, jak pan patrzy na Roberta Tellusa, jak on się z tym kryzysem uwija? Sprawnie czy niesprawnie?
No, pan Robert Tellus nie jest, że tak powiem, z Księżyca. Pan Robert Tellus był przewodniczącym Komisji Rolnictwa.
Przez całą kadencję zna.
Więc problemy doskonale zna.
Ale nie o to pytam. Jak sobie radzi, panie ministrze, Robert Tellus?
No, na pewno robi dużo wiatru. Macha rękami, jest aktywny, natomiast jak będzie w rzeczywistości, trudno mi powiedzieć. Mam wrażenie, że nie zna skali problemu, bo ciągle powtarza te mityczne 3-4 miliony ton zboża, a wiemy, że w magazynach mamy co najmniej kilkanaście milionów ton.
Ale podobno skup zboża ruszył. Rolnicy zaczęli zboże sprzedawać. To prawda,
ale
czy
przez półtora miesiąca tego całego galimatiasu skup w ogóle był zahamowany.
Ale teraz ruszył. To jest fakt,
ale przepraszam bardzo, skup czyj? Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński ogłosił, że skup ruszy, tak jakby miał skup państwowy. Nie ma skupu państwowego w Polsce, w związku z tym...
Ale są mechanizmy pośrednie, dopłaty, niedopłaty, że to spowodowało, że...
Otóż, panie redaktorze, właśnie, właśnie te dopłaty najpierw i dyskusja o dopłatach na półtora miesiąca zahamowały w ogóle obrót zbożem i to, co miało się zadziać, że wyjedzie to zboże na Bałtyk i na statki, zostanie wyeksportowane, nie działo się.
To źle, że są dopłaty? Natomiast... Bo nie rozumiem, panie pośle. Źle czy dobrze?
Powiem panu tak. Pan Jarosław Kaczyński na słynnej konwencji rolniczej zapowiedział. Sprzedawajcie zboże, bo dostaniecie dopłaty minimum 1400 zł wyrównawcze do tony. W tej chwili wiemy, że mamy 2200 zł do hektara, co w przypadku gospodarstw wysokotowarowych to jest nie więcej jak 200 zł do tony. Cena na rynku pszenicy w tej chwili jest 800-900 zł plus 200 to jest 1100, więc do 1400 jeszcze dużo brakuje. I gdyby nie zahamowanie całego tego procesu wcześniej, to z pewnością spora część tego zboża byłaby już wywieziona. W tej chwili nie ma innego wyjścia jak interwencja w ramach Unii Europejskiej zakupy terminowe, dużych ilości partii zboża, rzepaku, oleju, przetworów, że tak powiem, zbożowych i wywiezienie tego w regiony świata, tam gdzie jest głód, tam gdzie są potrzeby. Więc współpraca Unii Europejskiej z ONZ-em i duża pomoc humanitarna. To tylko może rozładować napięcie na polskim rynku i nadwyżki żywności, które są w tej chwili zgromadzone.
Nie tylko Robert Telus, ale nawet Jarosław Kaczyński nie mają wszystkich sznurków w ręku. Tutaj musi być interwencja.
Mają wszystkie sznurki w ręku.
No ale jak ONZ, jak Unia, to panie nie redaktorze, sterują ani tym,
prawo,
ani tym.
Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ma wszystkie sznurki i proszę nie zwalniać ich z odpowiedzialności, bo mają ministra rolnictwa, mają szefa szefów prezesa Kaczyńskiego i mają także komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej.
Komisja działa kolegialnie, więc... stąd jest komisją. Panie pośle, jest Franz Timmermans, jest Dąbrowski,
panie redaktorze, polski rząd też działa kolegialnie, stąd też pan minister Telus nic nie może, tak?
Ale tam szefem jest Jarosław Kaczyński faktycznie, tutaj szefem jest Ursula von der Leyen i Franz Timmermans.
No ale Ursula von der Leyen kto promował? Przecież Mateusz Morawiecki, to jest jego koleżanka.
A z czyjej jest
partii? Nieważne z czyjej, ale pamiętam jak sam się chwalił, że wspiera Ursula von der Leyen i że będzie ją proponował na szefową Komisji Europejskiej. To są zasługi Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Ma
pan
dobry
poseł się
team w Brukseli.
Wstrzymał wczoraj wieczorem w Sejmie nad głosowaniem, ale ustawy nie są złe, jak rozumiem. Wstrzymał pan się, panie, z opozycji.
Nie dlatego, że jestem z opozycji, tylko dlatego, że fundusz nie rozwiązuje problemu. Jeszcze raz podkreślam.
No tego,
on zadziała za 3 lata, no a nie dobra. W tej chwili.
No to jest dobra ustawa.
Ale problem jest potrzebny, rozwiązanie problemu potrzebne jest tu i teraz, bo za chwilę są żniwa. Natomiast te ustawy częściowo oczywiście załatwiają sprawy, ale częściowo. Natomiast nie rozwiązują problemu nadwyżki zbóż, bo panie redaktorze, pomagamy rolnikom i owszem, i trzeba im pomóc. Ale mamy też ogromną ilość podmiotów skupowych, które operują na obszarze jednej gminy, półtorej gminy i te podmioty nie dostają żadnej pomocy, a one płaciły rolnikom po żniwach 1500, 1600 za pszenicę, 3200 za rzepak i dzisiaj zostają z tym towarem. Sprzedają je o 50% taniej i nie dostają żadnej pomocy. I jadą na stracie. Nie są w stanie obsłużyć kredytu, który kończy im się 30 czerwca i nie mają zdolności kredytowej, żeby zaciągnąć nowy kredyt.
Ci mniejsi będą upadać po prostu.
Tak, te podmioty, które operują na rynku, będą upadać. No i obiecał nam przecież minister Telus, jak obejmował swój fotel, że ujawni listę firm, które wzbogaciły się na imporcie ukraińskim. Czekam, żeby to ujawnił. Czas najwyższy, żeby to zrobił, żeby pokazał dokładnie, ile które firmy obracały tym zbożem i jak oskubały rolników i polskich konsumentów, bo przecież konsumenci nie płacą mniej za żywność.
Pan wie kto?
A ja nie wiem, ja nie mam w tej chwili dostępu do tych danych, ale pan minister Telus ma, pan premier Kowalczyk ma, pan premier Kowalczyk powiedział, że nawet wie, ale nie ujawni, bo to jest tajemnica handlowa, to ostrzegam pana premiera Kowalczyka, że nawet w kodeksie cywilnym ważny interes społeczny jest wyższy nad tajemnicą handlową.
To jeszcze chwilę pozostańmy w tematach rolniczych. Przez cały weekend Platforma nagrała setki filmików, jak różni posłowie tej partii spożywają schabowe. Jak pan poseł patrzy na tą twitterową ofensywę rolniczą Platformę?
Cieszę się bardzo, no bo przecież tam nie brakowało posłów, którzy wspierali piątkę Kaczyńskiego likwidującą hodowlę zwierząt w Polsce, przede wszystkim hodowlę bydła i drobiu. Też jest spora grupa takich, którzy są weganami, wegetarianami i też optuje za likwidacją hodowli i produkcji rolniczej w Polsce.
I teraz na potrzeby wyborcze muszą jeść wieprzowinę.
A teraz nagle, że tak powiem, przechrzcili się, no i promują schabowego. Dobrze, cieszę się bardzo.
No to nie jest konkurencja? Czyli ta grupa neofitów schabowych nie jest zagrożeniem dla pana posła,
panie
dla PSL-u?
Panie redaktorze, życie jest codziennie konkurencją, więc ja się tej konkurencji nie obawiam.
A nie było to zabawne?
Ale to wie pan, czy w polityce wszystko jest na poważnie? Żyjemy już tyle lat.
A ta akcja była na poważnie, czy na żarty, jak pan poseł myśli, ta akcja Platformy z tym schabowym?
No czemuś musiała służyć? Musi pan kogoś od nich zaprosić i zapytać. No, bo ja chciałbym zobaczyć, żeby rzeczywiście posłanka Jachira jadła schabowego. Nie przeglądałem tych tweetów, więc czy tych filmików, więc panu nie powiem.
Ale to hipokryzja,
czy
to jest?
Czy widziałem ich, czy nie widziałem? Ja się cieszę, że przekonałem się, że schabowy jest dobry i że polski schabowy jest dobry.
No bo tam jeszcze nie tylko, że schabowy jest dobry, to jeszcze niemieckie świnie są złe. To już w ogóle straszne zmiany na Platformie.
No wie pan, no, z tych Niemców to widzę, że ten popis strasznie nie lubi. No.
Ale żeby Platforma walczyła z niemieckimi świniami?
Ale żeby i PiS i Platforma, tak, to mnie zdumiewa, muszę panu powiedzieć, natomiast tak zupełnie serio.
No serio, bo to jest
nasz
poważne.
Pierwszy partner gospodarczy i ciągła walka tylko dlatego, że jedno środowisko polityczne z tego czyni, że tak powiem, swój sztandar wyborczy, drugie środowisko dołącza, no ładnie to wygląda.
A Platforma podąża za PiS-em w antyniemieckości, w tym wypadku panie z walką redaktorze, z niemieckimi
panie
świniami.
Redaktorze, to nie jest tak, że Platforma podąża za PiS-em. PiS i Platforma nawzajem się żywią już od 2005 roku i ten konflikt, który mamy, jest często konfliktem o pietruszkę, której jeszcze nie posiedli.
O schabowego i to jeszcze niemieckiego schabowego. Marek Sawicki gościem Poranka Wnet. No ale jeden poseł, nie wiem, czy to przez schabowe, czy przez coś innego, Bogusław Sonik odchodzi. Pan już powiedział, że go widzi w szeregach Koalicji Polskiej. Pan go widzi, czy pan go zobaczy, jak to będzie z tym Bogusławem
Sonikiem? Nie, ja nie
Sonikiem.
Powiedziałem, ja tylko powiedziałem, że
ma podobne poglądy.
Oceniam tego polityka pozytywnie, że jego zasługi także w walce o wolność i odzyskanie tej niepodległości były znaczące, że jego poglądy są poglądami, które są zbieżne także z moimi, jeśli chodzi o patriotyzm, konserwatyzm, więc tu nie widzę problemu, żeby akurat można było się z nim dogadać. Natomiast czy on będzie miał ochotę kandydować z list Komitetu Wyborczego PSL Polska 2050, tego nie wiem.
A gdyby miał?
To ja jestem otwarty na to, natomiast no nie ja o tym decyduję. My mamy kolegialne podejmowanie decyzji i to jest Rada Naczelna, to są zarządy wojewódzkie PSL. My, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, listę kandydatów PSL-u w wyborach parlamentarnych mamy już kompletną.
Na Mazowszu jest kompletna?
Oczywiście. Myśmy już ją przedstawili jako zarząd wojewódzki co najmniej miesiąc temu.
No dobrze, no ale to trzeba jeszcze będzie z Hołownią się dogadać.
Nie, no i teraz oczywiście w zależności od tego, gdzie Hołownia będzie stawiał swoich ludzi, będzie miał kandydatów, tam będziemy oczywiście ustępować i będą zdejmowani nasi ludzie.
A na tych listach jest pan poseł?
Jestem.
Znalazł, udało się trafić na listę.
Udało się
na
trafić,
jedynce?
Tak. Nie wiem, no to jeszcze mniej żeśmy nie oznaczali. Natomiast
to co to za listach miejscy?
To jest lista.
To ja mogę wam taką
lista kandydatów, natomiast panie redaktorze, ja wiem, że to dla mediów jest to fajna
miejsce.
Sprawa.
Nie dla
jest
mediów, to fajna dla was.
Dla was jest to fajna sprawa, bo zawsze można zapytać tego drugiego, dlaczego nie jest pierwszy.
To prawda, ale też ten pierwszy ma pewność, że będzie, prawie pewność, że będzie poseł, a ten drugi
to nie. Tu akurat się pan myli, bo ja już
pan
jak powie,
kiedyś
wiele razy
i
z dziewiątego byłem posłem, i z drugiego byłem posłem, więc to nie jest tak, że tylko z pierwszego się jest posłem.
No dobrze, a skoro wy macie już na Mazowszu ustalone listy, czy kandydatów na listy, to co, Hołownia też ma, czy jeszcze nie ma? Co tam jest?
Tego nie wiem, ja nie jestem w Hołowni, trzeba.
Ja wiem o tym.
Więc rozmowy prowadzi głównie z naszej strony Piotr Zgorzelski, prezes Kosiniak-Kamysz, więc jeśli przyjdzie czas na już układanie list, to pewnie o tym poinformuję.
No, ale macie swoje listy, a Waldemar Pawlak na Mazowszu jest na liście, czy go nie ma?
Jest na liście kandydatów.
Do Sejmu?
Jest na liście kandydatów, to jest wspólna lista i do Sejmu, i do Senatu.
Do Senatu pójdzie.
Nie wiem tego jeszcze.
A ma ochotę do Sejmu?
Ma prawo zdecydować o tym, jest przewodniczącym Rady Naczelnej, jest doświadczonym politykiem, więc to raczej on będzie decydował o tym, gdzie będzie kandydował, a nie tylko i wyłącznie gremia polityczne.
Biedny marszałek Zgorzelski nie musiał się posunąć.
No i widzi pan, i zaczynamy o tym dyskutować. Dlaczego drugi nie jest pierwszym, a trzeci nie jest czwartym?
Sól polityki parlamentarnej, Marek Sawicki, gościem Poranka Wnet. No dobrze, skoro tego Hołownie się nam zgadało, panie pośle, jak tam ta współpraca, bo sondażowo to nieźle, 15-14%, całkiem.
Panie redaktorze,
a od wewnątrz jak
ja
to wygląda?
Wielokrotnie mówiłem o tym nawet w ubiegłym roku, nie wiem, czy nie u pana w stacji, że to porozumienie mogło być zawarte już w marcu 2022 roku. Wtedy ten projekt z pewnością dzisiaj mógłby być projektem wiodącym i liderem sondaży partyjnych. Natomiast musimy jeszcze popracować rzeczywiście aktywniej, żeby wypromować i listę spraw, wspólną listę spraw, które żeśmy ogłosili, ale także poszerzać ją o kolejne elementy.
No dobrze, a jak to idzie? Jak w ogóle współpraca, jak pan się czuje z tym partnerem? Spotykacie się w ogóle, rozmawiacie, jak to wygląda?
Panie redaktorze,
jest sympatycznie, nie sympatycznie?
Przecież ogłosiliśmy, że robimy, że budujemy koalicję wyborczą, a nie wspólny komitet wyborczy, więc nie ma takiej potrzeby, żebyście się na co dzień spotykali i tylko ze sobą rozmawiali. To nie jest małżeństwo. Każdy pracuje ze swoim elektoratem.
To co to jest? To nie jest konkubina? To co to jest?
To jest koalicja.
To jest koalicja. To jest koalicja. To dalej, to bliżej małżeństwa czy bliżej konkubinatu? Gdzie to
powiem
jest?
Panu szczerze, że nie zna się na tym.
Na koalicjach pan się nie zna?
Nie, na konkubinacie, na konkubinacie.
Dobrze, to pan minister, to tak, to przyznajmy, że się nie zna, ale na koalicjach. Łatwiejsza koalicja, trudniejsza koalicja, jaka? Pan 9 kadencji w Sejmie, to pan już wszystko widział. Jaka to jest koalicja?
Panie redaktorze, to jest początek koalicji. Na ocenę przyjdzie czas zarówno w okresie intensywnej kampanii wyborczej, jak i już po wyborach, czy w trakcie funkcjonowania w kolejnej kadencji w parlamencie.
A tam się jeszcze może zamieszać? Czy nagle Hołowni się odwiedzi i pójdzie do Tuska albo coś tam? Czy już jest droga zamknięta, idziecie razem i koniec?
Polityka to dynamika i wiemy o tym, że różne rzeczy mogą się dziać.
Czyli to nie jest jeszcze pewne. Jak by pan obstawiał? 90%, że idzie razem, ale 10 jeszcze wątpliwości się może zamieszać.
Muszę panu się przyznać, że słucham. Tak, dwie rzeczy są pewne. Podatki i śmierć.
No, to wyświechtany slogan. A szczerze, jeszcze boicie się, że tam fiknie wam, przepraszam, koziołka politycznego pan Szymon Hołownia, czy już jesteście pewni, że
nie
zatwiony?
Sądzę, no jeśli ogłosili to z Kosiniakiem Kamyszem, to obu traktuję jako polityków poważnych i wydaje mi się, że wiedzą, co robią.
A jak tam z paktem senackim? Tu sobie napisałem pytanie. Pakt senacki. Co tam w pakcie senackim?
To trzeba z Gorzelskiego zapytać. Ja nie uczestniczę w tych rozmowach, więc nic się pan ode mnie nie dowie.
Ale coś wolno. Idą 10 maja i żadnych miejsc, żadnych tych. Cisza, spokój.
No i właśnie znów to samo, o czym mówiliśmy wcześniej. Uważam, że jeśli chodzi o miejsca i osoby i nazwiska, to powinno być ogłoszone wtedy, kiedy pan prezydent ogłosi termin wyborów.
A jak będzie za ten tydzień, czyli pewnie gdzieś tam czerwiec.
Czerwiec, a może i lipiec, ma pan rację.
Będą kandydaci do Senatu, a Konfederacja nie namiesza wam. Już żeście się umościli w Senacie, już marszałka pewnie w myślach wybraliście, a tu Konfederacja ciach, prak, wystawi 100 kandydatów i wszystko wam zepsuje.
No i niech próbują. Niech próbują, no panie redaktorze.
A nie jest to zagrożenie? To może poszerzyć pakt senacki o Konfederację?
No ale Konfederacja jakoś nie kwapi się do środowiska demokratycznego. Ona raczej zamyka się w sobie, bo no. Nawet nie widzę, żeby była bardziej otwarta na tak zwaną suwerenną Polskę. Więc...
No oni nie są tak elastyczni jak wie, żeby z Zandbergiem jedną koalicję budować do Senatu. Oni mają swoje wartości może. I to twarde i w nie wierzą i dlatego nie chcą z Zandbergiem razem, a pan poseł chce.
I niech panie redaktorze pozostaną przy tych wartościach, nie przeszkadzajmy im.
Będą trochę, to można naprawdę namieszać, ale nie ma obawy szczerze, że nie będzie powtórki z roku 19, czy prosty podział.
Otóż panie redaktorze, jeśli pewne środowiska medialne i polityczne będą, że tak powiem, co 2-3 miesiące zawracać kijem Wisłę w kierunku jednego antypisu na opozycji demokratycznej, to z pewnością wybudują opozycję Konfederacji.
Czytam czasami Gazetę Wyborczą, zdarza mi się wczoraj taką lekturę odbyłem, a tam tekst Jacka Kozłowskiego, czyli skarbnika Szymona Hołowni, który napisał tak. Paradoksalnie Tusk, odwołując się do przeciwnego zestawu politycznych wartości, ujawnia, bardziej upodabnia się do rywala, nie jest już ujmującym i umiejącym porywać za sobą politykiem, który tworzy poszczególne skrzydła, no ale staje się twardym, bezwzględnym graczem, podobnie jak Jarosław Kaczyński. Tusk stał się drugim Kaczyńskim.
Ja już wcześniej powiedziałem, że te dwa środowiska polityczne nawzajem się sobą żywią i Tusk i Kaczyński stosują te same metody, więc tu akurat Kozłowski nie odkrywa Himalajów, natomiast Kozłowski długo pracował razem z Tuskiem. Był przecież
pan też był w rządzie, co bardzo lubię wypominać.
Być w rządzie, panie redaktorze, a być w partii to jest zupełnie co innego.
Do studia wróciła Magdalena Honiuk i daje nam znaki, że mamy kończyć,
tak,
ale to
znaki,
jeszcze
daje znaki, już
o Niemcy
już
muszę zapytać.
Ostatnie.
Niemcy, bo skoro było o tych niemieckich świniach, to jeszcze o niemieckim kanclerzu porozmawiajmy. Wczoraj Olaf Scholz zażądał, że zgodzi się na przyjęcie Ukrainy i innych państw do Unii Europejskiej pod warunkiem, że zgodzimy się na odejście od jednomyślności w Radzie Europejskiej.
No,
zgodzi się pan poseł?
Panie redaktorze, ja się nie zgodzę, ale Mateusz Morawiecki się zgodził, bo Mateusz Morawiecki zgodził się na federalizację fiskalną Unii Europejskiej. To jest no, faktem. Wspólne dobrze. Podatki, współodpowiedzialność za płacenie długu, wspólne kredyty. ty...
Pytam cię, jak będziecie rządzić.
Ja się nie zgodzę.
A dlaczego? Przecież to demokratyczne będzie. Po co zasada weta? Większość powinna decydować.
Pan się nie zgodzi, ale...
Otóż pani redaktor, jeśli wierzyć tak zwanej suwerennej Polsce, która zgodziła się na wszystkie pomysły federalizacyjne Mateusza Morawieckiego i je zaakceptowała, dzisiaj ogłasza się suwerenną, to ja powiem tak, Europa ojczyzn nie polega na większościowym głosowaniu.
Nie, Marek sobie coś nie zgodzi, ale czy Kosiniak-Kamysz się nie zgodzi? Nie, jeszcze nie zamykamy.
To proszę zaprosić Kosiniaka-Kamysza i zapytać.
A próbujemy, nie jest tak. To pan prezes nie jest taki otwarty jak pan minister. Musi pan minister świadczyć za prezesa. To proszę wziąć tą zbroję.
Przekażę prezesowi, że jest zapraszany do Radia Wnet.
Ale różnicie się? Nie różnicie w tej sprawie.
Nie, nie różnimy się.
Czyli PSL, jeżeli będzie w rządzie, nie zgodzi się?
Uważamy, że...
Bo to jest bardzo ważne pytanie, które pozorom, najważniejsze.
Uważamy, że Unia Europejska powinna pozostać Europą ojczyzn, a nie federacją. To jest raz. I dwa, uważamy, że urzędnicy w Unii Europejskiej mają za dużo do powiedzenia.
A jak Tusk wam
politycy
powie...
Politycy ulegają tym urzędom.
A jak Tusk ulegnie Niemcom nie po raz pierwszy zresztą i powie zgodzimy się, to wyjdziecie z takiego rządu, że będzie w nim tkwić.
Panie redaktorze, ja bym bardzo panie pana ministrze. Prosił, bo pan mnie ciągle próbuje zlepić z panem Tuskiem, więc niech pan zaprosi pana Tuska, pana Kaczyńskiego i z nimi porozmawia. Ja naprawdę nie czuję się odpowiedzialny, nie jestem rzecznikiem pana Tuska.
Ale
nie biorę od niego pieniędzy za reklamę, za promocję.
Rząd,
panie redaktorze, nie biorę pieniędzy za promocję Donalda Tuska, w związku z tym proszę mnie o niego nie pytać.
Ale chcecie robić wspólny rząd po wyborach?
Chcemy robić wspólny rząd z partiami demokratycznymi po wyborach.
Donald
czy to
Tusk
będzie
jest
Tusk,
demokratą?
To nie wiem.
Donald Tusk jest demokratą?
Wydaje mi się, że jest.
No to będzie w waszym rządzie i powie, idziemy za Niemcami, rezygnujemy z jednomyślności. I co zrobi PSL?
Ja
powie?
Muszę tutaj jednak
bo
chyba...
go znam trochę, obserwuję.
Ja muszę tutaj to jednak zastopować.
Ja panu powiem, że jednak mimo wszystko właśnie może już skończmy tę rozmowę, bo śpieszę się na miesięcznicę.
Powiedział
tak,
Marek
dzisiaj 10 maja, więc tak, kolejna
warto
miesięcznica.
Warto wspomnieć senatora Zająca na przykład, to był bardzo ważny
katastrofy.
Polityk. Kończymy.
Wiesław Woda.
Wiesław Woda chociażby. Marek Sawicki jest, działa, wystartuje z listy PSL-u na Mazowszu. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę.
Na Podlasie w województwie mazowieckim.
O, i to się zgadza. Magdalena Ochoniuk przejmuje ster.
To Podlasie to jest ciekawe, panie pośle, prawda? Jest w kilku województwach.
W trzech, bo tak. To jest bardzo duży region.
Dziękujemy bardzo. Marek Sawicki był gościem Poranka Wnet, 8:36. Za kilka chwil opowiemy państwu, co się dzieje w
Szanghaj.
A dzisiaj wyjątkowo nie o 7.45, tylko nieco później. Studio Szanghaj, Andrzej Zawadzki-Liang już jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No to na początek może ta wizyta ministra spraw zagranicznych Chin w Niemczech. Jakie są reperkusje, jakie są komentarze?
No tak, to jest gorący temat. Ojejku, przepraszam, jeśli państwo słyszą odgłosy, ale zaczęły mi się remonty.
Słyszymy, remonty, obok. Szanghajskie remonty.
Szanghajskie remonty, ale może uda mi się. I to nagle właśnie w takim momencie.
Dokładnie.
Ach, jak tego nie lubię.
Może to nie jest przypadek.
Chyba wyczuli. To chyba nie jest przypadek zakłócenia. No nic, ale może uda mi się. No uda nam się. Otóż to jest bardzo ważna wizyta, jedna z trzech, jaką składa minister Qingan w Europie. Pierwsza oczywiście Niemcy, potem jest Francja i Norwegia na jego trasie. W Berlinie jest o tyle też, to jest drugie spotkanie jego z panią Baerbock, jeśli niemiecki nie jest moją silną stroną, więc jeśli przekręcam, przepraszam, minister spraw zagranicznych Niemiec. Tutaj to jest ich drugie spotkanie w ciągu jednego miesiąca i to już jest, oficjalnie mówi się, że to było przygotowanie do siódmej rundy rozmów konsultacji rządowych chińsko-niemieckich. No ale największą tutaj, oficjalny komunikat niewiele tutaj wniósł, natomiast oczywiście zawsze najwięcej kolorytu dodaje konferencja prasowa po rozmowach. I tutaj rzeczywiście padły dość ostre stwierdzenia, bo mianowicie zapytano pana ministra, chińskiego ministra spraw zagranicznych o kwestię, jak się odnosi do sankcji, jakie Unia Europejska zamierza nałożyć na chińskie firmy. No i oczywiście tutaj on zdecydowanie wyraził sprzeciw, przeciwko w ogóle takim sankcjom. Ale nie tylko, że wyraził sprzeciw, bo to, że Chiny wyrażają sprzeciw wobec sankcji jakichkolwiek nakładanych gdziekolwiek, to już jest znana informacja. Natomiast wyraźnie i zdecydowanie oprotestował to, i zapowiedział, że jeśli Unia Europejska wprowadzi takie sankcje na chińskie firmy, które współpracują z Rosją, to Chiny w odpowiedzi nałożą bardzo, i to bardzo szybko nałożą, zdecydowane restrykcje i też ograniczenia na Unię Europejską. Oczywiście wyraził nadzieję, że jakiekolwiek sytuacja się wydarzy, do tego nie dojdzie. Natomiast współpraca firm rosyjskich i chińskich nie będzie zakłócona i tutaj będzie prowadzona w normalnym trybie. Oczywiście jest tutaj jeszcze jedna rzecz, którą trzeba słuchaczom wyjaśnić, że tu chodzi oczywiście o firmy chińskie, które sprzedają nie broń, ale tą technologię podwójnego zastosowania, tak zwaną technologię podwójnego zastosowania. Natomiast oczywiście on tutaj stwierdził też wyraźnie, że Chiny nie dostarczają broni do żadnej, znaczy to było też tak dyplomatycznie powiedziane, do żadnej ze stron konfliktów czy rejonów, w jakimkolwiek to miejscu się dzieje. Także natomiast pani Baerbock też zwróciła uwagę na to, że Chiny jako członek Rady Bezpieczeństwa powinny wzmóc wysiłki na rzecz pokoju w tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Na taką rzecz minister Qin odpowiedział, że liczy na to, że Niemcy i Unia Europejska wniosą też swój wkład w ten proces pokojowy, bo Chiny będą dążyć, chociaż nie są stroną w tym konflikcie, będą dążyć do rozwiązania pokojowego. Natomiast uważa, że Unia Europejska i Niemcy powinni spojrzeć bardziej na siebie niż naciskać na Chiny, bowiem to też to źródło konfliktu jest tam i liczy na to, że na współpracę, że wszystkie strony, łącznie właśnie z Niemcami, Unią Europejską przyczynią się do zawarcia pokoju.
Pokoju. Pisze pan, informuje również o tym, że w ciągu miesiąca minister spraw zagranicznych spotkał się dwa razy osobiście z ministrem Ławrowym. Tak. To jest też wart odnotowania fakt, ale tak. Jak wygląda ta sytuacja na linii Kanada? Polska i Chiny, bo tutaj się bardzo zaostrzyło. Dlaczego do tego doszło? Co jest tym powodem?
Tak, to tak, to rzeczywiście dość niespodziewany ruch, chociaż już tak powoli, powoli zaczęło być gorąco na tej linii. Chodzi mianowicie o wypowiedź, głównie doszło to z powodu tego, że doszło do wypowiedzi konsula generalnego chińskiego z Toronto, który w otwarty sposób skrytykował konkretnego przedstawiciela parlamentu kanadyjskiego, który bardzo krytycznie wypowiedział się na temat praw człowieka w Chinach, w tym oczywiście stały temat obozów pracy w Xinjiangu i restrykcji dla mniejszości urgujskiej. Dość trochę to trwało, chociaż on to wypowiedział się już wcześniej, już kilka miesięcy temu, ale jak to media podają zagraniczne, że premier Kanady Trudeau chciał mieć pełne dosie od swoich służb. I kiedy dostał, no to rzeczywiście natychmiast podjął taką decyzję. Chiny to oprotestowały i błyskawicznie to się stało, te wydarzenia w ciągu jednego dnia. Kanada uznała personę non grata konsula generalnego Chin w Toronto, a Chiny natychmiast zareagowały i uznały konsula generalnego Kanady w Szanghaju za personę non grata i że ma opuścić Chiny w określonym czasie. Także tutaj jak to się będzie rozwijało, no zobaczymy, czy obie strony zachowają zimną krew i nie będzie tutaj dalszych jakichś restrykcji. No ale dzieje się. Istotną dla mnie sprawą jest też jedna rzecz, którą chciałem jeszcze dodać, wracając do wizyty w Berlinie, że kwestia jest taka, że istotna, że dla mnie osobiście zwracam uwagę na to, że minister chiński zawsze używał określenia Niemcy i Unia Europejska. Czyli wyraźnie wskazuje na to, że Chiny traktują Niemcy jako lidera Unii Europejskiej i zawsze traktują ich jako taką pewną całość. Bo zawsze odnosił się i do Niemiec, i do Unii Europejskiej. To tak na marginesie dla wyjaśnienia całej sytuacji, bo to też jest interesujące zjawisko moim zdaniem.
A i na koniec oczywiście sprawa Tajwanu i relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Wiemy, że minister spraw zagranicznych spotkał się z nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Chinach. Jak wyglądają te relacje? Jak wygląda ta sprawa najważniejszego chyba konfliktu między mocarstwami?
Tak, jest to zdecydowanie konflikt, bo było to pierwsze spotkanie ministra spraw zagranicznych z nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem Burnsem w Chinach. Tym bardziej zaskakujące, że było to spotkanie, kiedy pan Burns już jest piąty miesiąc, to trudno go nazwać takim nowym. No ale to też dowód na to, że jak Chiny starają się być może rozgrywać karty między Stanami Zjednoczonymi a Europą, że dopieszczają Europę, a tutaj pokazują Stanom Zjednoczonym, że mają poczekać. No bo tak jak pan Chin ocenił stan stosunków między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to było bardzo mało w dyplomatyczny sposób, ale jednoznacznie wskazujący, że są to najgorszy stan tych stosunków od wielu lat, że są zimne jak lód i obie strony powinny wszystko zrobić, żeby nie doprowadzić do powstania spirali, która by te stosunki jeszcze bardziej zepchnęła w dół. A tutaj właśnie w tym momencie zaznaczył on, iż właśnie kwestia Tajwanu jest sprawą zasadniczą. Tak, żeby Stany Zjednoczone przestały w ogóle być dwulicowym partnerem, który z jednej strony w twarz mówi co innego, a za plecami mówi co innego. I że podkreślony został po raz oczywiście już znów kolejny, że kwestia Tajwanu jest kwestią, to jest czerwona linia nieprzekraczalna dla Chin. I tu Stany Zjednoczone powinny spokojnie usiąść, zreflektować się i wejść na prawidłową drogę relacji z Chinami. Chiny są otwarte na dialog, ale najpierw Stany Zjednoczone muszą skorygować swoje postępowanie.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Andrzej Zawadzki-Liang, Studio Szanghaj. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
Za kilka chwil już komentarz na temat tego, co wczoraj wydarzyło się w Moskwie, co wczoraj wydarzyło się na Kremlu. A jest